intensywne tym razem, gęste spotkanie w Galerii UFO. Czy można mówić o tym, co łączy te wystawy, co dzieli? No bo jeśli trzy są razem, to być może coś znaczy.
Generalnie wiele je dzieli. Jakby artyści, którzy są zaprezentowani tutaj, pochodzą jakby z różnych, znaczy są w różnych momentach swojej twórczości na pewno. Kasia Wyszkowska jest młodą artystką, przygotowującą właśnie swój doktorat i ta pieśń przyszłości to jest jej doktorat, nad którym pracuje. Piotr Jaros, jak sam mówił, przeszedł przez różne etapy swojej twórczości i wiele osób jakby wspomina go głównie w kontekście fotografii. Natomiast
bohater tych fotografii krąży tutaj po galerii.
Dokładnie, krąży koło nas. Natomiast tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawe jakby rzecz się stała, ponieważ on malował sobie w pracowni i moja współkuratorka chyba rok temu odwiedziła go w pracowni i odkryła, że Piotr Jaros robi ciekawe obrazy. Zaintrygowana tym, miała cały czas to w pamięci i właśnie przygotowując jakby projekt tych trzech wystaw, pomyśleliśmy, że byłoby ciekawie go dołączyć, bo to jest artysta, który na końcu został dobrany jakby jako trzeci, ale jest w pierwszej sali, prawda? I tak jest takim mocnym wejściem. Jakby to powiedzieć, co je łączy? Może taka wizja świata trochę, prawda? Bo tutaj Jaros opowiada o tych kortach tenisowych, o Wimbledonie i o swojej jakiejś tam fascynacji i robi to w taki abstrakcyjny sposób, ale też nawiązuje właśnie do świata wojny, ale stara się go jakby trochę nam złagodzić przez kolorystykę i takie formy, które trochę, nie wiem, kojarzą się z jakimiś zabawkami, nie wiem, z jakimiś takimi formami, jakby, które właśnie mają nie narzucać wizji wojny, a jednak o niej mówią, tak? To jest bardzo trudne, ale wydaje mi się, że całkiem dobrze on obronną ręką z takiego podejścia wychodzi. Natomiast Katarzyna Wyszkowska, no jej wizja jest, jakby to powiedzieć, mocno utopijna. Ona opowiada o tym post-świecie, świecie po katastrofie, czy też po zmianach ogromnych, które zachodzą. I ta wizja, no może właśnie tym takim, tutaj jakby jest to zawołanie Piotra przeciwko wojnie. Katarzyna ma natomiast w ogóle wizję taką, że praca zostanie zlikwidowana, ludzie będą się oddawać jakby swoim pasjom, przyjemnościom, będą mogli się realizować, a nie pracować na etacie, ponieważ będą mieli zabezpieczony socjal i w ogóle. Więc to jest trochę takie mocno nam się wydaje w tym momencie jakby wydumane, ale jednak może się zdarzyć.
Raczej wywołuje śmiech, no ale ostatecznie. No,
dawniej pewne rzeczy też wywoływał, jak to ona mówi dawniej, że kobiety będą miały prawo głosu, tudzież będą mogły pracować, też wywoływało śmiech, zwłaszcza mężczyzn, prawda? A teraz jest zupełnie inaczej, więc wszystko jest możliwe. Natomiast chodzi mi o to, że i Jaros, i Kasia, i też właśnie Danuta Neis-Molarska jakby patrzą na świat. I myślę, że to słowo świat może łączyć te wystawy. Natomiast ja bym raczej rozpatrywała je osobno. To znaczy każda jako osobny świat, ale świat, prawda? Więc może to bardzo prosta interpretacja, ale no każdy z nich ma taki swój świat i swoje spojrzenie na ten świat. I to by chyba je łączyło. Natomiast jakby cała reszta już dzieli. Są różne techniki, różne w ogóle sposoby aranżacyjne, bo ja rozumiem.
Może właśnie opowiedzmy trochę o tych technikach, bo to też jest ciekawy aspekt tej wystawy, jednak jakoś tam wspólny.
Tak, Piotr Jaros tutaj, co jest dla niego bardzo ciekawe, to on, znaczy w ogóle dla mnie też jest ciekawe i co się rzuca w oczy, on farby przygotowuje sobie sam, pigmenty sam miesza, dlatego ta kolorystyka jest taka wyjątkowa i to od razu widać, że to są kolory niespotykane, nie ma kolorów powtarzalnych u niego. Ma też takie elementy właśnie plastikowe, opowiadał mi, że część z nich pochodzi właśnie z kortów tenisowych, że dostał je i później właśnie użył w swoich pracach, więc to jest trochę taki environnement, bym powiedziała, ale no jest to malarski environnement. Kasia Wyszkowska natomiast bardzo duży ma nacisk położony na aranżacyjny aspekt w ogóle swój, bo jakby ta aranżacja to jest jej pomysł. Ona to przygotowała, ona to jakby ułożyła i ona była cały czas przy montażu.
Przypomina taką graficzną książkę dla dzieci, tak, która się rozkłada.
Dokładnie, przypomina graficzną książkę albo scenografię w teatrzyku, dokładnie.
Oczywiście.
Tak. I taki był też zamysł i właściwie jakby to, co jest na tych planszach, jest ważne, ale bardzo ważne jest to, w jaki sposób to jest pokazane. I że to jest właśnie tak zaaranżowane, że możemy między tym chodzić, a nawet spojrzeć na to z tyłu, gdzie wszystko jest białe, ale to też robi pewne wrażenie. Natomiast na ścianach są prace, i to jest ciekawe, bo na planszach są prace, są opowieści o przyszłości, o tym właśnie świecie utopijnym, natomiast na ścianach są obrazy, na których Kasia nawiązywała do wątków historycznych, w których opowiada o właśnie sytuacjach, które już zaszły, się zmieniły, czy też o ludziach, którzy te zmiany wprowadzają, o jakichś technologicznych, ideologicznych zmianach. Natomiast u Danuty Ney, no to jest malarstwo, ona ma tam jakieś swoje techniczne pomysły, jak to zrobić, takie trochę odbijanie, trochę malowanie, trochę fakturowo, trochę nie. I dla mnie osobiście to jest właśnie ten overview efekt, bo to jest właśnie tytuł wystawy, zresztą przeze mnie wymyślony, i wydaje mi się, że na jej pracę najlepiej patrzeć tak, jakby właśnie, jak się patrzy na zdjęcia satelitarne wykonane przez satelitę krążącą wokół Ziemi, że to jest taki, no może trochę jak spojrzenie przez mikroskop, jak jakieś takie, nie wiem, światy organiczne, biologiczne. To są takie biologiczne, organiczne pejzaże, trochę jak właśnie, nie wiem, jak to, co odczuwają astronauci patrząc na Ziemię z góry, trochę jak właśnie świat widziany pod mikroskopem. No zupełnie inna rzecz niż Piotr Jaros i zupełnie inna rzecz niż Katarzyna Wyszkowska, ale też opowieść właśnie o jej świecie.
A w sumie też jest to taki pokaz o nieprawdopodobnej różnorodności malarstwa w Krakowie.
Właśnie, jest to właśnie też ciekawe z tego względu, to co pani podnosi, że tak, możemy pokazać, jak różnymi aspektami sztuki zajmują się w tym momencie ludzie w różnym wieku. Jak różne rzeczy tworzą. I Piotr Jaros tworzy przecież jeszcze poezję, Danuta też pisze wiersze, Katarzyna tutaj działa silnie właśnie w tych aspektach takich społecznych też, propaguje tą swoją ideologię, pokazuje ją. Także to jest bardzo fajne i ciekawe, że udało się, jestem bardzo dumna z tego, że udało nam się tak trzy różne osobowości tutaj zawrzeć, pokazać i że te ich pokazy się bronią.
Katarzyna Wyszkowska, Pieśń przyszłości w Galerii UFO. Ogromnie się cieszę, że widzę twoje nowe prace. Twój talent, czy twoja wyobraźnia po prostu na sterydach, w cudzysłowie, bo to no właśnie tak powinno być. Serdecznie ci gratuluję. Ale jakoś trudno w te pieśni uwierzyć, że to nam się wszystko ziści, co wymyśliłaś.
Tak, no mi też jest trudno w to uwierzyć, bo jednak mimo wszystko te scenariusze, które tutaj tworzę, to jest utopijna wizja, która jest bardzo tak naprawdę odległa od naszej bieżącej sytuacji, ale właśnie też wydaje mi się, że o to też mi chodziło, że wydaje mi się, że takich prawdopodobnych też pesymistycznych scenariuszy, że po prostu tym popkultura już, że to jest taki temat już zagospodarowany i wszyscy tak naprawdę jesteśmy z tym zaznajomieni mniej lub bardziej i wszyscy jesteśmy już jednak świadomi ryzyka, katastrofy klimatycznej, tego, że się zbliżamy po prostu do tego, ale jednak też takie wizje myślę, że jednak dużo bardziej paraliżują i przerażają i powodują efekt takiego zamrożenia i też właśnie w związku z tym, że właśnie wyobrażenie sobie jakichś pozytywnych alternatyw po prostu jest dużo bardziej takie mobilizujące do tego, żeby w ogóle cokolwiek próbować zmienić. I to było w sumie takim taką moją motywacją po prostu, żeby się też zająć w ogóle tym tematem.
Alternatywnych światów? Jak to nazwać? Co widzimy? Bo widzimy mnóstwo cudownych, kolorowych, takich bajkowych sytuacji. Być może ja tak upraszczam to, bo to są moje pierwsze chwile na wystawie, ale generalnie ten przekaz jest bardzo pozytywny, który płynie.
Tak. On jest taki oczywiście też przesadzony, to jest takie podbite, chociaż są tutaj też niektóre elementy, które jakby są zakotwiczone już w takich technologicznych warunkach, możliwości, które już teraz albo właśnie są już jakoś opracowywane przez naukę, albo są bliskie urzeczywistnienia. Jak chociażby jest ten fragment dotyczący nanobotów, to już jak najbardziej...
Gdzie one są?
tam to jest ten taki z delfinkami, tak, tam gdzie są takie medyczne rzeczy.
Medyczne rzeczy.
A tutaj na przykład to jest taka...
widok z kuchni.
To jest widok z kuchni, ale to jest taka stołówka, która jest samowystarczalna energetycznie. Tutaj jest to połączone z ogrodem owocowym i warzywnym. To są jakby rzeczy, które moglibyśmy mieć. To są przezroczyste panele fotowoltaiczne, które już też są stosowane.
Zaraz, tak. Czyli to nie są jakieś takie wizje, które ci, o, przyszło ci do głowy?
Nie, absolutnie
to jest
nie.
Przemyślane
to
tutaj,
jest, tak? To jest jak najbardziej przemyślane. To jest też zakotwiczone właśnie w takich najnowszych też badaniach naukowych po prostu. Chociaż część z nich oczywiście jest też trochę bardziej odklejona, jest bardziej fantastyczna. To jest tak naprawdę, to jest bardzo pomieszane. Część właśnie tych rzeczy dotyczy bardziej właśnie takiej sfery już prawdopodobnej albo już obecnej. Tutaj też na przykład przewijają się rzeczy, które już na przykład były wprowadzane i były już wykorzystywane.
Jak na przykład
takie wertykalne farmy miejskie, to już pojawia się w niektórych miastach. Właśnie takie pionowe farmy w mieście, które po prostu umożliwiają łatwy dostęp do roślin, które
do świeżych owoców i warzyw.
Dokładnie. To w dużej mierze to są rzeczy, które już gdzieś funkcjonują, ale zaledwie w takich zalążkach.
A konie, które pędzą niczym na zwieńczeniu katedry świętego Marka.
A, no właśnie. To tutaj też jest taka aluzja do kontekstu naszego lokalnego krakowskiego, ponieważ to są strajkujące konie dorożkarskie, które odmawiają pracy. Bo generalnie właśnie w tej wizji mojego idealnego świata zwierzęta nie są już wykorzystywane w żaden sposób. Jedyne mięso, jakie jest nadal spożywane, to jest mięso takie z laboratorium. Tak, i zwierzęta nie są już zabijane na jakby w związku z żadnymi ludzkimi potrzebami.
Czyli te białe, które pędzą w naszą stronę, po prostu są wolne.
Tak, dokładnie. Tak.
No tak wyglądają.
Tak, tak. One piękne, tam nawet wolne, mają, tam na transparencie w tle jest taka właśnie mała naklejka, która właśnie pokazuje to, do czego, o co one walczą.
A obok ta praca, która jest jakby taka poprzecinana żółtymi strzałkami, to wygląda na jakiś taki rysunek techniczny bardziej.
Tak, dokładnie, bo to jest trochę bardziej skomplikowane, bo to jest idea banków czasu i to jest taki pomysł tak naprawdę takiego systemu samopomocy w jakichś lokalnych społecznościach, na przykład sąsiedzkich. I zasadniczo idea jest bardzo prosta, bo polega na tym, że ludzie mają różne umiejętności, którymi się mogą po prostu wzajemnie wymieniać i tą walutą jest czas. I w praktyce polega to na przykład na tym, że jeden sąsiad mówi, że ja ci godzinę poodśnieżam, a ty przez godzinę na przykład będziesz uczyć moje dziecko angielskiego, nie? I to jest po prostu taka idea jednocząca właśnie jakąś społeczność, umożliwiająca po prostu wymianę takich drobnych przysług.
Czyli nie tylko wynalazki technologiczne, ale takie elementarne odkrycia dotyczące, twoje odkrycia, czy twoje podkreślenia dotyczące relacji międzyludzkich.
Tak.
Bardzo podobają mi się też motywy wielu fontan, które umieszczasz. Zawsze mi ich za mało i cieszę się, że u ciebie są co najmniej dwie,
tak,
albo i więcej.
Ja właśnie może tutaj dopowiem, bo w zasadzie te fontany to są tak naprawdę takie nietypowe pomniki. I ten u góry to jest pomnik upamiętniający pokonanie, poradzenie sobie z dziurą ozonową, która w zasadzie też była takim bardzo dużym zagrożeniem, o czym już w sumie wydaje mi się, że obecnie już coraz mniej pamiętamy, a właśnie dzięki takiemu zjednoczonemu działaniu i takiej konsekwencji udało się po prostu naprawić tą sytuację. A ten pod spodem upamiętnia pokonanie globalnego ocieplenia, co jest, mam nadzieję, cały czas przed nami. Zobaczymy.
No zobaczymy, albo nie zobaczymy, bo spłoniemy w pożodze, ale może zostawmy, akurat nie wypada tutaj na twojej wystawie takich wizji rozsnuwać. W każdym razie jest to piękny świat, bardzo taki pozytywny, który jest no właśnie jednak rodzajem bajki przez ciebie opowiedzianej. Natomiast jeszcze chciałabym cię zapytać o wspaniałą aranżację tych rzeczy, które są zresztą ażurowe, wycinane. One właśnie jeszcze nawiązują do takiej bajki dla dzieci, teatrzyku, prawda?
Tak.
I no, jest to praca bardzo przestrzenna.
To prawda, właśnie to są tak naprawdę takie płaskie plansze, gwasze, ale one są właśnie rozmieszczone w sumie w całej przestrzeni galerii, tak trochę jak w takiej teatralnej scenografii. I mi właśnie bardzo zależało na tym, żeby jednak to po prostu wymuszało właśnie taką specyficzną choreografię, żeby po prostu też ta relacja z widzem, z widzką była taka dużo bardziej dynamiczna, bo myślę, że to po prostu bardzo wpływa jednak na odbiór tej całości, że po prostu tutaj tak naprawdę wymuszone jest krążenie pomiędzy tymi różnymi obrazami.
No i taki niepokój może, który zostaje i muszę Cię o to zapytać, o te rewersy tych kolorowych światów. Tam jest z drugiej strony biało.
Tak.
I ten biały kolor jest niepokojący, bo domyślam się, że to jest dalszy ciąg rozmowy.
To jest też trochę zaproszenie do tego, żeby tak naprawdę, też o to mi chodziło, żeby po prostu każdy sobie skonstruował swoją wizję, że to bardziej tą wystawę widzę bardziej jako właśnie takie rekwizyty dla wyobraźni, żeby sobie samemu zacząć tworzyć swoje pomysły na takie optymalne zorganizowanie społeczeństwa. Też nie chodziło mi o to, żeby tutaj po prostu wszystko było takie domknięte, jednoznaczne, tylko żeby raczej sprowokować po prostu zastanawianie się na ten temat.
Zastanawiam się, jakiego słowa użyć, ale jest coś takiego budzącego, dającego otuchę w Twojej wystawie.
To cieszę się bardzo, że też takie uczucia ona wzbudza. Dziękuję bardzo.
Coś dawno Cię tu w Krakowie nie było.
Los decyduje o naszym życiu.
Piotr Jaros, autor wystawy ze zbiorów rzeczy nieznalezionych.
Nasze wybory, głównie rodzinne.
Gdzie byłeś, kiedy Cię nie było tutaj?
A różnie. Właśnie byłem w różnych częściach świata mieszkałem. W Stanach Zjednoczonych mieszkałem, w Colorado. Mieszkałem też w Wielkiej Brytanii, jak wielu naszych rodaków. Ja też się do tej grupy dołączyłem. Przypomniałem sobie, że Boże, jak ja kocham ten Kraków. No, że to jest... No i po 17 latach wróciłem właściwie nie do Krakowa, ale do Myślenic, bo tam mam dom rodzinny. No, ale w Krakowie też mam gdzie żyć.
A co się dzieje, co się działo przez te lata, jeśli mogę zadać takie właściwie obcesowe pytanie, co się działo w Twojej sztuce?
W mojej sztuce ja głównie pokazałem Kantor, tytuł pracy, którą pokazałem w Kabaret Voltaire z okazji stulecia powstania ruchu Dada i zostałem zaproszony przez Kabaret Voltaire do Zurichu w 2015 roku. I pokazałem Kantor jakby zjawisko, słowo w trzech pojęciach, czyli Kantor jako śpiewak kościelny lub synagogalny, jako Tadeusz Kantor, czyli nasz guru, którego uwielbiamy i nie wyobrażamy sobie życia bez niego, i Kantor jako kantor wymiany walut. I to ja wygrałem konkurs na stulecie pokazania pomysłu w Kabaret Voltaire i mi się spodobała ta trójznaczność. No, miało to być pokazane w Krikotece. Miała to pokazać Natalia Zarzecka, ale w końcu z powodów finansowych nie doszło to do skutku. A zależało mi na tym, żeby w Polsce pokazać w Krakowie, bo chciałem jakby kontynuować tą buntowniczość Kantora, żeby pokazać Kantora nie tylko w jego wyraźnych i naszych ukochanych formacjach, jak Umarła Klasa, Nadobni się i Koczko Dany, Nigdy tu już nie powrócę, ale też Kantor jako inna interpretacja, co uważam, że jakby brakuje mi trochę. Jakby wyjście z Krakowa coś więcej, żebyśmy coś bardziej ryzykowali w sztuce. Właśnie rozmawiałem z Adamem Budakiem, dyrektorem Mocaku aktualnym, który... Rozmawialiśmy o tym fenomenie targi sztuki w Warszawie, że powstał taki w Polsce już fenomen. No i ja się niezwykle cieszę, że w Krakowie powstała galeria UFO, którą trzeba podlewać po prostu, dobry nawóz, żeby nam coś tu powstało.
To prawda, to jest miejsce, na które mamy baczenie ze wspaniałą energią. No i cudownie, że się zdecydowałeś dołączyć. Powiedz, czym się dzielisz?
Kolorem, który który malarze kochają. Wybrałem kolory kortów tenisowych, na których byłem 10 lat temu. Miałem okazję być na Roland Garros i widzieć, jak odbija się piłeczka, jak wznieca ten pyłek. Oczywiście nie było wtedy naszej genialnej Igi Świątek, którą tak uwielbiamy. Te prace powstały jakby przed jeszcze fenomenem Igi, bo to jest Flashing Middle na przykład z amerykańskiego kortu, a to jest praca, która jest tytułem wystawy ze zbiorów rzeczy nieznalezionych, czyli to jest, jakby przedstawiam obraz współczesnego świata, polegający na tym, że dzieją się wojny po prostu, poza światem takim uporządkowanym, gdzie uwielbiamy taki porządek kortów tenisowych i ładnych ludzi.
Przyszła koleżanka z psami i stąd tak. Jakby trochę przerywa nam to.
Tak. Zestawiam ze światem niepokoju, z detonacją wojny, z nieszczęściem ludzkim, z wojną w Ukrainie. Pokazuje problem, jak medialnie chce się nam tą wojnę przedstawić jako coś przyswajalnego, a przecież to jest niewyobrażalne okrucieństwo, gdzie nie jesteśmy w stanie później tego, co tracimy, zebrać, poukładać, tak jak na przykład rekonstrukcja Starówki Warszawskiej. To mnie fascynuje. Jak to na nowo te wszystkie detale, jak są filmy dokumentalne i mówią, że a tutaj kawałek gzymsu zostało znalezione, a tutaj kawałek bramy metalowej. No i tutaj są detonacje, czy jakieś niekontrolowane wybuchy polegające na tym, że wojna nie kontroluje, że to jest dzieło sztuki albo to jest zabytek. Dlatego jest to tępe okrucieństwo. Pokazuje jakby jednocześnie dwa światy. Bawię się tym wyobrażeniami tego, w czym żyjemy. Taka podwójność myślenia. No i są dwie kamery, które oczywiście są alegorią kamer, czyli czegoś, co nam w nieskończoność towarzyszy. I każdy z nas wstaje rano i śledzi, otwiera strony, ogląda i zastanawia się, co nowego się dzieje. Korzysta z Facebooka, Instagramu i te obrazy są wieczne.
Obrazy zapośredniczone są równie ważne jak te obrazy prawdziwe, realne.
Tak, no ja celowo je tworzę abstrakcyjne, żeby stworzyć odejście, żeby ta dosłowność, która jest narzucana przez media, tak niezwykle spauperyzowane i takie ciężkie, nieprzyzwoicie hiperekshibicjonizm, chcę to zniwelować przez abstrakcję, przez bezpieczeństwo, że nie narzucam stylu, że daję wentyl, taki jakby możliwość, że jednak kształt, wybór koloru decyduje, a nie tempa polityka, czy jakieś tempe wybory narzucane nam przez na przykład social media.
Bardzo od czasów, kiedy ostatnio oglądałam twoje prace, a to było dawno temu w Krakowie, zmieniłeś paletę, można powiedzieć. Teraz by tak rzec łatwiej cię zauważyć.
No zawsze przecież to zawsze maluję, tylko to też jest tak, że nie ma okazji. Ktoś musi na to zwrócić uwagę. Tu się pojawiła Marysia Ciborowska, która się zwróciła na uwagę na te prace i one wiszą. To są wybory. Nie? To są kolory, które ja tworzę z pigmentów. To nie są stóp. Tylko wszystko są to pigmenty, które kupowałem w różnych częściach świata i sobie robiłem kolory. Bo
uważam, twoja praca zaczyna się dużo wcześniej niż zazwyczaj.
Tak.
Właśnie, ze zbioru rzeczy nieznalezionych. Bardzo dwuznaczny tytuł. Wieloznaczny.
No, jak za pojęciem Konstantinosa Kawafisa, poety wielkiego greckiego, on pisał, że ciągle coś tracimy. Pokazuje tutaj jakiś niewyobrażalny ból utraty na przykład naszych sąsiadów Ukrainy, ludzi, sprzętu, przedmiotów ludzkich, które wylatują w powietrze i nie mogę przejść obojętnie wobec tego. O! Jak miło!
Nie będzie inaczej. Nasza rozmowa nieustająco jest przerywana przybyciem kolejnych gości. Andrzej Starmach właśnie tu wszedł. Mimo takiej naprawdę mocno dającej się zauważyć palety kolorów i no, to nie są ciche i grzeczne obrazy. Mam wrażenie, że ten ton wanitatywny takiej refleksji nad światem, który przemija, jest u Ciebie bardzo mocny i właściwie to bardzo mocno mi się kojarzy z Twoją drogą, z tym, co kiedyś oglądałam.
Tak, trafnie zauważyłaś to. To przemijanie mi nieustępliwie towarzyszy. Jakby ono jest obecne i może mnie prześladuje, że czas uwrzywiał, co on nie znosi męstwa lub niewinności i w mig pociąg traci do każdej kształtnej ludzkiej postaci. Czci język i ułaskawia każdego, kto mową zbawia. Winston Oden napisał taki wiersz. Ale właśnie czas, że tutaj ratuje się kolorem, to znaczy upatruje radość dobierania kolorów jako formę miłości, taką malutką ochronę, taką dziuplę sobie robię z tych kolorów, żeby się schować przed tym ciężkim, realistycznym światem cywilizacji. Poza kolorami są fragmenty dronów, na przykład można sobie wyobrazić, albo fragmenty bomb, które celowo używam kolorów, które się nie kojarzą z wojną, żeby oddać tą dwuznaczność, że nam się obraz przyjmujemy jako być może coraz bardziej, na przykład wojna w Gazie staje się dla nas taka, nie buntujemy się, no jak to jest możliwe, że tyle ludzi głoduje, no jak to jest w ogóle możliwe, że nie ma takiego twardego przeciwstawienia się temu, albo wojna w Ukrainie, po co tak mnóstwo młodych ludzi ginie i to jest nieodwracalne i to są. Tutaj jest tytuł ze zbiorów rzeczy nieznalezionych, ale chodzi o wszystko. Przecież świat, w którym żyjemy, cywilizowany, otacza nas przedmioty, czyli pióro, podarowany jakiś przedmiot od żony, narzeczonej, kochanki, mamy. I to przecież nam towarzyszy. Jeżeli to tracimy, to tracimy jakąś tożsamość. I to jest o tym wystawa też.
Tak, o czasie, o utracie, no o tym wszystkim, co jest, jak się wydaje, jednak, czy nam się to podoba, czy nie, sednem naszej egzystencji.
Tak jest.
To zupełnie nowy moment mojego życia.
Danuta Ney-Smolarska, Overview Effect.
Ja dotąd malowałam, zresztą malowałam rzeczywiście cyklami. Każdy prawie cykl był zupełnie inny od drugiego. A teraz jak gdyby doszłam do takiego momentu, być może zainspirowała mnie podróż w kosmos, wspomnienia kosmonautów o tym, jak widzą Ziemię z daleka. Ja oczywiście tutaj nie widzę jej tak, z tak daleka, tylko przybliżam się właśnie tak, jakbym miała lornetkę i przybliżam się coraz bliżej, ale jednak jest to pewna odległość, gdzie nie widzę dokładnie detali, ale ogarniam jakieś tam przestrzenie. I to jest połączone z moimi wierszami, bo od lat piszę wiersze i część moich prac jest albo inspirowane przez wiersze, albo odwrotnie, prace inspirują wiersze, miejsca, które tam odwiedzam, więc to już się ciągnie od lat licealnych albo nawet wcześniej. Tylko że teraz jest to poparte tak samo i twórczością plastyczną, że te obrazy w tym temacie.
W istocie jest coś w tych obrazach, no jednak na pierwszy rzut oka abstrakcyjnych.
No zdecydowanie abstrakcyjne.
No właśnie. Tak. Ale jak to no, bywa z abstrakcją, ona mniej lub bardziej się bierze z inspiracji rzeczywistością. Tu powiedziałabym, że czujemy wręcz, że jest coś na rzeczy, ale pani zwodzi.
Znaczy ja tak sobie właśnie myślałam, że jest tu oczywiście jakiś tam spójny pomysł mój i tak dalej, ale daje jak gdyby pole do popisu obserwatorom, żeby sobie wymyślali. I teraz na przykład słyszałam przeróżne na ten temat. Mapy, że mapy ktoś znajdował, miejsca, gdzie był. Więc generalnie to jest to rzeczywiście spojrzenie na Ziemi z lotu ptaka. I bez względnych jakichś takich detali i tak dalej. Także jest to takie bardzo, bardzo odległe, ale teraz na przykład maluję już zupełnie coś innego. Mam nowy etap, kolejny. I jest to jak gdyby bardziej makrokosmos i zdecydowany kosmos. No.
Czyli ale pozostaje Pani wśród planet.
Pozostaje wśród planet, tak. Pozostaje wśród planet, bo tak jakoś i jest rodzinnie, że jak mówiłam, że część, właśnie większość mojej rodziny to geolodzy i geofizycy. I jak gdyby ta spojrzenia, materia. Ta materia, ziemia, to były spacery, to były wycieczki z moim tatą, z młotkiem, z obserwacja i tak dalej. Ja pewnie obserwowałam to inaczej, bo bardziej kolorystycznie, bardziej punktowo. No, a z kolei na przykład mój dziadziu, który był geofizykiem, całe życie obalał teorię Einsteina, więc było coś też i z metafizyki też kosmicznego.
No tak, tak, to jest ze sobą ściśle połączone.
Ściśle połączone, rozumiem. Zwłaszcza, że dziadziu zamęczał całą rodzinę opowieściami swoimi.
Wspaniałe. Tytuł, chcę zapytać właśnie o ten efekt.
To jest ten efekt, czyli to jest ten efekt spojrzenia na całość, czyli takiego oglądu na zewnętrzną część. Nie wchodzenie w detale, tylko spojrzenie z pewnej odległości. Ja tu, tak jak powiedziałam, ja tu przybliżam trochę, to nie jest ta Ziemia jako niebieski punkt we wszechświecie. Ja się zbliżam do tej Ziemi, bo zbliżam się do życia. To było coś takiego. Człowiek się jakby jednoczy z przyrodą i w tej chwili te nowe trendy, które mówią o ekologii, o to, żeby walczyć o czystość powietrza, o to, że nie mamy wody, bo w Polsce nie mamy wody i to musimy sobie powiedzieć. Mój tata kiedyś jako geolog mówił, że kiedyś będą wojny o wodę, nie o coś innego, tylko o wodę. I do tego się zbliżamy, no przecież słychać, co się dzieje w Warszawie.
Tak, więc 5 centymetrów.
5 centymetrów. Więc to są rzeczy makabryczne, które my nadal sobie odrzucamy i czekamy, że może będzie lepiej, może to jednak nas nie będzie dotyczyło. No będzie, jak nie naszego pokolenia, to pokolenia naszych wnuków. Po prostu będzie. Więc to jest przerażające i czasami właśnie takimi barwami, bo tutaj część obrazów to są te jakby mapy takie. Czyli jest ta woda, czyli jest ten niebieski kolor, jest ta zieleń, jest mocniejsza ta zieleń, słabsza ta zieleń, ale też jest obraz, który przedstawia, no mówiąc, no pożogę, no, czyli jest to takie dla nas taki wykrzyknik, uwaga, uważajmy, bo niedługo dojdzie do tego, że te pożary nas zjedzą po prostu, więc to jest takie memento trochę.
To prawda. No, to zaskakujące, ale wszystkie te trzy wystawy mają w sobie coś, posługują się zupełnie innymi językami, tak. A jednocześnie no, z jednej strony jakby trochę celebrują i medytują tę naszą rzeczywistość, z drugiej strony no, trudno się tym już tak bezrefleksyjnie zachwycać, a refleksja no, na ogół jest taka dosyć przygnębiająca.
Więc jak jestem czymś głęboko poruszona, czy wojną na Ukrainie, czy właśnie tym, co się dzieje na granicy, czy tym, co się dzieje w Jedwabnem, czy działo w Jedwabnem i tak dalej, będąc tam w tym miejscu. To są po prostu uczucia tak niesamowite, że zatykające, więc ja to przelewam na papier, a potem przelewam czasami na płótno lub na papier, w zależności od techniki, którą wybiorę, która mnie zainspiruje. Po prostu wiele rzeczy, muszę przyznać, przeżywam bardzo, bardzo, bardzo mocno. I gdzieś to muszę upuścić.
Trzy wystawy w krakowskiej galerii UFO. Danuta Ney-Smolarska, Overview Effect, Katarzyna Wyszkowska, Pieśń Przyszłości, Piotr Jaros, Ze zbiorów rzeczy nieznalezionych, tak zatytułowane są te ekspozycje. I kuratorkami, ich kuratorkami są Maria Ciborowska i Julita Deluga.